będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Wita się z Państwem Małgorzata. Dzisiaj łączymy się, proszę Państwa, z Częstochową, z Radiem Fiat. Będziemy mówić o gniewie i o złości, a rozmówcą moim jest, jak już od kilku spotkań, ksiądz doktor Zdzisław Wójcik, psycholog. Czy ksiądz nas słyszy?
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie, słyszę i mam nadzieję, że jestem słyszany.
Tak, cieszę się. Szczęść Boże, proszę księdza. A zatem mówimy o gniewie i o złości. Proszę księdza, wielu psychologów i pedagogów twierdzi, że wszelka złość powinna być najlepiej wyrzucona na zewnątrz lub zwerbalizowana. I twierdzą oni, że tłumienie lub powstrzymywanie jakiegokolwiek silnego uczucia jest szkodliwe, zarówno szkodliwe emocjonalnie, jak i fizycznie. Czy da się pogodzić ten pogląd naukowy z chrześcijańskim przekazaniem, takim jak nam mówi Pismo Święte, proszę księdza, że każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, powinien być nieskory do mówienia i nieskory do gniewu?
Ładny cytat pani wybrała. To rzeczywiście takie krótkie stwierdzenie naszych powinności chrześcijańskich, gdy chodzi o codzienność. Ale pozwolę sobie najpierw stwierdzić rzecz taką, mianowicie, co do której jestem absolutnie pewien. Mianowicie uważam, że gdy zostanie osiągnięte pełne zrozumienie jakiegoś tematu, to znaczy, jeśli człowiek się tak uczciwie, z dobrą wolą przyłoży do zagadnienia, to nie może być rozdźwięku między nauką a Pismem Świętym. Jak to często się mówi, że jest jakaś sprzeczność. Dlatego w przypadku, gdy te dwa źródła, mianowicie Pismo Święte i nauka, wydają się być jakby w sprzeczności ze sobą, tak jak to ma miejsce w przypadku, jak pani powiedziała, jest taka możliwość złości, właśnie gniewu, o tym będziemy dzisiaj chcemy mówić, to znaczy, że albo coś jest nie w porządku z naszą interpretacją Pisma Świętego, po prostu źle interpretujemy. Albo też przesłanka, i taka możliwość też jest, że przesłanka naukowa jest fałszywa. Odnośnie więc do zagadnień psychologicznych zawartych w pani pytaniu, trzeba przyznać, że niewątpliwie jest słuszność w tym przekonaniu, jak pani powiedziała na początku, że uczucia złości i gniewu nie powinny być przechowywane w nas, wewnątrz, jak to się mówi, w nas. Z chwilą, gdy jakiekolwiek potężne uczucie o zabarwieniu negatywnym zostanie zepchnięte poza obręb naszej świadomości, wtedy, kiedy jeszcze ono w pełni w nas szaleje, to zawsze ma potencjalną moc rozdarcia i rozerwania nas od środka, mówiąc tak troszkę może obrazowo, proces, poprzez który spychamy silne uczucie w sferę naszej nieświadomości, nazywa się tłumieniem. Jest niebezpieczny z psychologicznego punktu widzenia. Napięcie w nim wytwarzane pojawi się zwykle gdzie indziej, na przykład w postaci depresji, jakiegoś niepokoju, albo też całego łańcucha zaburzeń fizycznych. Stąd też takie ryzyko do tego momentu naszej rozmowy, że owszem, jest taka słuszność, że uczucia złości, gniewu nie powinniśmy w sobie nosić, przechowywać, a na pewno nie powinniśmy ich
tłumić.
W cudzysłowie, jeszcze gorzej, pielęgnować.
Pielęgnować, tak. Proszę księdza, czyli chciałabym w tej chwili zadać takie pytanie, które będzie, myślę, radykalną odpowiedzią ze strony księdza. Czy złość, o której mówimy, jest grzechem, czy nim nie jest?
No, rzecz jasna, że nie wszystko, co nazywamy złością, jest naruszeniem prawa Bożego. W liście, posłuszmy się tutaj Pismem Świętym, bo przecież dla nas ono jest także w dużym stopniu i w takiej pogadance ważne, że w liście do Efezjan święty Paweł mówi i poucza nas: gniewajcie się, a nie grzeszcie. No, chociażby na podstawie tego fragmentu, tego zdania mówi nam święty Paweł, że jest różnica między silną emocją a kipiącą wrogością, którą to Pismo Święte i nauka Kościoła zawsze potępia i uznaje za grzech. To jest różnica między emocją a kipiącą wrogością, taką nienawiścią, złością.
Tak, ale tutaj zacytował ksiądz list do Efezjan i to stwierdzenie gniewajcie się, a nie grzeszcie, myślę, że dla wielu z nas jest trudne do rozeznania. Dlatego poproszę teraz księdza o wyjaśnienie może tej różnicy. To znaczy chcę zapytać, czy możliwe jest powstrzymywanie się przed wszelkim uczuciem złości i gniewu.
No właśnie, tutaj jest taka duża możliwość interpretacji psychologicznej właśnie. I odpowiadam na wstępie, że nie. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że złość ma naturę emocjonalną, ale również biochemiczną. Może nie ma teraz tak dużo czasu pewnie na to, abyśmy ten mechanizm mogli tłumaczyć. Powiedzmy tylko, że ten taki automatyczny system obronny jest reakcją odruchową, która zachodzi bez udziału naszej woli, bo z chwilą, gdy organizm przechodzi, powiedzmy tak, jakby w stan alarmu, a więc jak to często się teraz mówi, w wielu zdaniach młodzież nie tylko mówią o adrenalinie rzeczywiście, w obie krwi wprowadzana zostaje adrenalina, co wywołuje szereg reakcji fizjologicznych wewnątrz organizmu. To znaczy, że wzrasta ciśnienie krwi, zostaje przyspieszone bicie serca, oczy się rozszerzają, aby lepiej widzieć to, co się dzieje po obu stronach. Ręce zaczynają się pocić, wargi wysychają, mięśnie doznają nagłego przypływu energii. Po prostu w ułamku sekundy jednostka przechodzi ze stanu spokoju w stan alarmowy. A co najistotniejsze, jest to reakcja odruchowa, która zachodzi bez udziału naszej woli. Ale ponieważ Pan Bóg stworzył właśnie taki system jako środek, za pomocą którego organizm może bronić się przed niebezpieczeństwem, przecież przez wieki ewolucja tak ukształtowała widocznie nasze funkcjonowanie biologiczne, żeby Homo sapiens mógł przetrwać, to nie sądzę, żeby Pan Bóg, który stworzył tak pięknie funkcjonujący organizm, aby też jednocześnie potępiał nas za to, że on poprawnie funkcjonuje. Także z biologią tutaj walczyć nie można i skoro organizm reaguje właśnie w taki sposób, taki przechodząc stan alarmu, taki biologiczny alarm, to widocznie tak musi być i z tym się musimy pogodzić. Ale to na tym się rzecz nie kończy, bo gdyby rzeczywiście tak było, że zepchnęlibyśmy wszystko i ukryli się za odruchami, działaniem organizmu, to gdzie by było miejsce na wolność naszą i odpowiedzialność? I gdzie by było miejsce na to, co nazywamy grzechem w naszym zachowaniu?
Proszę księdza, teraz kontynuując tę myśl, dalej drążmy może zagadnienie i zatem proszę nam powiedzieć, kiedy zatem ta nasza złość staje się grzechem?
No właśnie. Wtedy, kiedy wciąż na nowo jakby odtwarzamy w myśli to, co wywołało naszą reakcję. kiedy zgrzytając ze złości zębami, szukając okazji do zemsty, lub gdy napadamy na kogoś w otwartym akcie agresji, to wówczas całkiem logiczny jest wniosek, że przekroczyliśmy granicę i weszliśmy na terytorium już grzechu. I jeśli taka interpretacja Pisma Świętego jest właściwa, wówczas miejsce na wolność, na ćwiczenie woli, charakteru naszego, kształtowanie, to miejsce na to znajduje się gdzieś pomiędzy dwiema częściami tego wersetu, jak pani przytoczyła, między gniewajcie się, a nie grzeszcie. To znaczy gniewajcie się gdzieś po stronie biologii, ale tutaj jest miejsce wówczas, gdy już zdając sobie sprawę z tego, że nasz organizm reaguje w taki sposób, bo dorośli powinni to wiedzieć. To jest, o tym świadczy również dorosły, że charakteryzują nas różne odruchy, prawda? Różnego rodzaju są i temperamentem się też jakoś tutaj charakteryzujemy. Natomiast nie możemy stanąć w takiej pozycji wobec naszego uwarunkowania takiego temperamentalnego i zrzucić na niego wszystko i całą odpowiedzialność i rozgrzeszyć się ze wszystkich naszych już złości i gniewów.
Proszę księdza, czy nie jest tak, że postawa chrześcijańska powinna być radykalna?
Jest takie zdanie w liście świętego Pawła do Rzymian. Mówi on tak. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Innymi słowy, oczekuje od nas wszystkich kształtowania w sobie opanowania i powściągliwości. Ale niektórzy z nas odniosą na tym polu, wiadomo, większe sukcesy niż inni, inni mniejsze. Jednym łatwiej, co przychodzi, powściągliwość, opanowanie, innym trudniej, dzięki różnicy właśnie tej temperamentalnej. Ale jak chodzi o temperament, to nie jesteśmy skazani na niewolnictwo temperamentu. Zresztą można powiedzieć, że wolność człowieka polega na tym, że się do tego temperamentu też jakoś ustosunkowuje. Znając to i wiedząc, jak reaguje, trzeba wziąć to pod uwagę. I nie chodzi jednak o to właśnie, by kryć się za swoim temperamentem i zrzucać na niego to, co zależy już tylko od naszej woli.
Mhm. Rozumiem, że niektóre reakcje zaliczane do kategorii złości są od nas niezależne i Bóg wydaje się ich nie potępić. Ale chciałabym teraz odwrócić sytuację. I w tym odwróceniu chciałabym zadać pytanie księdzu, w jakich okolicznościach, właśnie zdaniem księdza, złość staje się grzechem?
Bo teraz do tej pory próbowaliśmy jakby wytłumaczyć, że nasza złość jest odruchem emocjonalnym, wobec tego w dużym stopniu od nas jakby trochę niezależnym. Tak. No, trochę. Jakby niezależnym. No bo tak rzeczywiście jest. Nie mamy wpływu na różnego rodzaju funkcjonowanie biologiczne w nas. To taki na niektóre nie mamy po prostu wpływu większego. Natomiast teraz przechodzimy do tego, właśnie tej sytuacji jakby od drugiej strony. I trzeba powiedzieć, że złość, która jest nie do przyjęcia, rozumiem jako tę, która stanowi dla nas motywację do zranienia drugiego człowieka, bliźniego. Gdy chcemy zadać drugiej osobie ból, dociąć jej, czy ją ukąsić. Przypomnijmy sobie bardzo dla nas ważne, chrześcijan, przeżycia świętego Piotra apostoła, gdy krzyżowano Pana Jezusa. Jak pamiętamy, jego emocje wtedy znajdowały się w stanie zupełnego zamieszania. Gdy zobaczył, jak jego mistrza poddawano niewyobrażalnym torturom. I jak pamiętamy, Pan Jezus upomniał go ostro, wtedy gdy Piotr odciął ucho rzymskiemu żołnierzowi. I tak sobie myślę, że jeżeli był kiedykolwiek ktoś, kto miałby jakieś usprawiedliwienie dla swojego wybuchu gniewu, dla takiej ostrej reakcji jak u świętego Piotra, to tą osobą właśnie wydawałby się być Piotr, a mimo to Pan Jezus nie zaakceptował jego zachowania. Jak wiemy, miłosiernie uleczył zranionego żołnierza, swojego oprawcę. W tym wydarzeniu, jako taki przykład podaję, dla nas bardzo ważne, tkwi niezmiernie istotne przesłanie skierowane do nas wszystkich. Nic nie usprawiedliwia postawy nienawiści lub pragnienia wyrządzenia krzywdy drugiemu człowiekowi. I stąpamy po grząskim gruncie, jeśli nasze myśli, nasze czyny zaczynają nas prowadzić w tym właśnie kierunku.
No, dosyć jasno nam tutaj ksiądz wyjaśnił tę kwestię. Także myślę, że ten obraz powinniśmy mieć zachować w pamięci. Skoro złość, proszę księdza, prowadząca do zranienia tej drugiej osoby jest bez wątpienia grzechem, to czy zło z tym związane zawiera się tylko w samym akcie agresji? To jest takie moje pytanie. A co się stanie wtedy, gdy stajemy się bardzo wrogo nastawieni, tak, ale no, nie wyrzucamy tej złości na zewnątrz, zatrzymujemy ją w sobie, kumulujemy. Także nasza wrogość nigdy się nie ujawni na zewnątrz. Co wtedy się stanie?
Złość kipi w nas, natomiast dla innych może być to w ogóle niezauważalne. Po prostu nie zrobimy z tego użytku. O tę sytuację chodzi. Bardzo często chyba tak mamy właśnie. Złość będąca grzechem może być w człowieku wymyśle nawet wtedy, gdy nigdy nie zostaje ujawniona w otwartym postępowaniu. Jak my mówimy nawet na początku mszy świętej w akcie pokuty, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, to znaczy myślą w tym wypadku, by chodziło tak. U świętego Marka, ewangelisty, czytamy, jest takie zdanie Pana Jezusa, nawet że nienawiść do brata równa się zabójstwu. Nienawiść sama, czy nie czyn, ale tylko sama myśl może być. No taka jest też nauka chrześcijaństwa, chrześcijańska nasza, że sama intencja zła jest już grzechem, może być grzechem.
Proszę księdza, to teraz chyba czas na porady psychologa. Zatem jak można usunąć silne uczucia złości i gniewu, które się już w nas pojawiają, ale jak usunąć, nie ciskając ich prosto w twarz osobie, która nas obraziła? Jakie są sposoby, proszę księdza, uwolnienia tych zdławionych też emocji?
To całe życie. Myślę, że każdego dnia każdy z nas ma okazję, ale również zadanie odpowiadania na to pytanie. Życiem odpowiadamy na to pytanie. Tak czy inaczej, prawda? Nam się to udaje. Ale skoro, bo właściwie temu służą te porady, jeśli można się z kimś podzielić, to pewnie każdy z nas ma na to różnego rodzaju swoje sposoby albo też rady dla innych. Przede wszystkim bym powiedział tak, że musi być w człowieku w pierwszym rzędzie dobra wola, że chce sobie układać relacje z innymi ludźmi pozytywnie, a nie szukać w innych źródła zła i w ten sposób jakby nastawiać się już na wstępie do jakiejś walki i agresji. Po prostu zakładać trzeba wewnętrznie, może taką postawę sobie wyrabiać i kształtować, że inni ludzie nie są z natury swojej naszymi wrogami. No, ale to są takie osobiste sprawy, indywidualne bardzo. Ale gdy chodzi już o takie praktyczne rzeczy, to bym powiedział może tak. Na przykład, możemy zwierzyć się z naszych negatywnych uczuć jakiejś dojrzałej i rozumiejącej osobie trzeciej, która może nam służyć radą lub wskazówką. No nie z każdym i do każdego i z każdą sprawą, prawda? Biec od razu. Ale są takie osoby, możemy rozpoznać po ich zachowaniu, sposobie bycia, mądrości jakiejś, że oni dobrze nam poradzą. Możemy udać się do osoby, która zawiniła wobec nas i okazać jej miłość i przebaczenie. Bardzo tu jest ważne miejsce na przebaczenie, na miłość. Możemy starać się rozumieć, że Pan Bóg często dopuszcza w naszym życiu do najbardziej, to też trzeba przyjąć do wiadomości i jakoś zrozumieć, że Pan Bóg dopuszcza do najbardziej przygnębiających i denerwujących wydarzeń po to, by nas nauczyć cierpliwości i pomóc nam wzrastać. To też jest taka ewentualność, jasna rzecz, bo nie żyjemy samotni na bezludnej wyspie, ale żyjemy z innymi i dzięki innym. Więc różnego rodzaju starcia, konflikty są nieuniknione. Możemy sobie uświadomić, że żadna obraza ze strony kogokolwiek nie może się ostatecznie równać z naszą własną winą wobec Pana Boga. A jednak On nam przebaczył. I dlatego czyż nie jesteśmy zobowiązani okazać to samo miłosierdzie innym? No to takie jedynie kilka postaw i sposobów postępowania, które by tak troszkę zneutralizowały ducha urazy, gniewu, złości. Tak dużo teraz w życiu tego jest, nie tylko na co dzień. Rzeczywiście, nawet jak nieraz się tak słucha, nie wiem, czy to jest wymyślone, czy rzeczywiście tak jest, bo może tak nie jest najgorzej. Ale ludzie narzekają, że a to w tramwaju, a to w autobusie, na ulicy, w kolejce do sklepu, gdziekolwiek. Ludzie rozdrażnieni tylko czekają, ażby coś powiedzieć i wyskoczyć z czymś. Tak. Może tak najgorzej nie jest. Może my jesteśmy tacy i tak odczytujemy świat i przez to on się taki troszeczkę gorszy staje. Ale z drugiej strony dużo w tym prawdy z pewnością też jest. Kto ogląda telewizję, widzi te programy, to z jednej strony nieraz widać, jak sobie ci ludzie, nawet redaktorzy, dziennikarze, prawią komplementy takie maślane, aż się niedobrze robi, jakie to jest udawane i fikcyjne, że nieprawdziwie aktorskie, a z drugiej strony, jak przychodzi coś do czego, to potrafią skoczyć na siebie jak wilki i szarpać się zębami, wyciągając najgorsze rzeczy. Nie ma tego pośrodku gdzieś takiego miejsca na spokój. Myślę, że takie prawdziwe życie to jest tutaj gdzieś po środku. Ono jest, tylko nie jest tak dość wyeksponowane. Jest i miejsce na gniew i złość, ale nie powinno być miejsca na nienawiść. Zresztą nawet chyba w teologii jest takie pojęcie takiego świętego gniewu.
Jest.
Oburzenia jest. Tak. Mhm. Zresztą Pan Jezus też się oburzył chociażby na tych, którzy kupczyli w świątyni.
Na takie podsumowanie jedno zdanie chciałabym przytoczyć, podkreślić. Powiedział ksiądz tak pięknie, że aby zneutralizować ducha urazy, zachęcamy do okazywania miłosierdzia innym. Także właśnie myślę, że należałoby to jeszcze raz wyakcentować. Zachęcamy do okazywania miłosierdzia innym. Drodzy Państwo, zachęcamy również do współudziału w naszej audycji realizowanej dzisiaj w temacie o gniewie i złości. Dla osób, które zechcą włączyć się do audycji, przypomnę numery telefonów. Dla słuchaczy z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej jest to numer 56 655 23 56. Dla słuchaczy telefonujących z zagranicy numer 48 56 655 23 33 i końcówka 66. A zatem zapraszamy. Już mamy pierwszego rozmówcę. Słuchamy, bardzo proszę, Radio Maryja.
Panie, pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, powitamy.
Pozdrawiam serdecznie Panią i księdza. Tak. Dziękuję za audycję i chcę podzielić się takim swoim doświadczeniem. Otóż dzięki Bogu i moim rodzicom ja nigdy nie darzyłam nienawiści do nikogo i tym się bardzo, bardzo cieszę. Natomiast chcę powiedzieć, że staram się z miłością zwracać na przykład uwagę młodzieży za ich język, ale podchodzę do samej tej osoby, na przykład w autobusie, i mówię: słuchajcie, jak już musicie mówić takim językiem, to mówcie sobie po cichu na ucho, po co mają wszyscy słyszeć i o was źle myśleć. Mówią przepraszam i zaczynają normalnie mówić. I tak wszędzie, na każdym kroku staram się właśnie w ten sposób z młodzieżą rozmawiać i myślę, że odnosi to właściwy skutek, a przynajmniej nigdy nie spotkałam się z agresją. Wręcz przeciwnie, czasami kłaniają mi się tacy młodzi, których w ogóle nie znam. I to tyle może chciałabym powiedzieć i chciałam podziękować za te wszystkie audycje i prosić jeszcze o audycję na temat wychowania młodzieży. I wchodzi mi na przykład i o ubiór do kościoła, o właśnie język, o kulturę języka, o to wszystko. I także myślę, że taka audycja bardzo by się przydała. Dziękuję pięknie i szczęść Boże.
Z kim rozmawialiśmy?
Halina z Warszawy.
Dziękuję pani Halino. No myślę, że pani Halinie to można pogratulować takiej postawy, bo to aż niewiarygodne, proszę księdza, żeby przez całe życie idąc, podążając, no, nie zdarzyły się takie sytuacje, żeby uczucia gniewu, złości tak no, pojawiały się w nas.
Gdybym miał podsumować, bo zbliżamy się chyba do końca już, jak już pani wstępnie powiedziała, to rzeczywiście i też w nawiązaniu do pani, naszej słuchaczki wypowiedzi, powiedziałbym, że odpowiedzenie uprzejmością, życzliwością czy nawet miłością na wrogość wymaga odwagi i dojrzałości. Owszem, Pan Jezus nakazuje nam, abyśmy tak właśnie postępowali, jak to czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. Znane zresztą zdanie: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, mówi Pan Jezus, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dla nas Pismo Święte jest pierwsze. Takie piękne zdanie szukamy nieraz w poradnikach takich czy siakich, a tu trzeba zajrzeć jeszcze raz albo uważnie słuchać podczas mszy świętej i brać sobie to do serca i tak przetrawić. Wiele w tych słowach jest mądrości, a właściwie cała mądrość, żeby tylko umieć ją w życiu realizować. Czego sobie i wszystkim naszym słuchaczom przecież z dobrą wolą życzymy, prawda?
Jak najbardziej. Dziękuję również księdzu. Przypomnę, że rozmówcą dzisiaj moim był ksiądz dr Zdzisław Wójcik, psycholog. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.